różnych polach, w różnych segmentach, w różnych fragmentach naszego życia prywatnego i społecznego napotykamy się ewidentnie na godzenie w to, co Jan Paweł II nazywał pamięć i tożsamość. To jest godzenie w samą istotę nas samych. Już nie chodzi tylko o Polskę, o religię, to chodzi wręcz o cywilizację, bo krzyż na przykład jest częścią naszej cywilizacji. I proszę zwrócić uwagę, z tych różnych rzeczy, o których ojciec przed chwilą mówił, pozornie od siebie odległych tworzy się pewna całość. I to jest dla nas wszystkich bardzo niepokojące. Jeżeli my tego głośno nie będziemy, głośno o tym mówić i jeżeli nie będziemy głośno to piętnować i bronić się przed tym, to nikt tego za nas nie zrobi. Musimy o tym mówić.
Obojętność ludzi dobrych rozzuchwala zło. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Jeśli można dodać jeszcze. Zawsze takie, że przestępca rozzuchwala się swoją bezkarnością i to ma zastosowanie do tych rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy. I to w dodatku trzeba zwrócić uwagę, z jaką pogardą oni wszyscy, pan Urban i ludzie, którzy przeciwko nam działają, z jaką pogardą oni nas traktują, że my niby jesteśmy nie dzisiejsi, anachroniczni, że się zajmujemy jakimiś sprawami historii. Powiem jeszcze raz, to jest nasza pamięć, tożsamość, jak nazywał to Jan Paweł II.
Historyk, profesor, więzień polityczny, katolik, profesor Józef Szaniawski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, z Bogiem.
Z Bogiem.
Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności Dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza do korzystania z najnowszej propozycji edukacyjnej. Są nią poszerzające wiedzę w różnych dziedzinach nauk, wykłady profesorów naszej uczelni, bezpośrednio transmitowane przez internet. W najbliższą sobotę, 16 stycznia w godzinach od 9.40 do 11.10 mogą Państwo uczestniczyć w kolejnym takim wykładzie. Temat socjalizmy w XXI wieku. Wykład poprowadzi profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Wykładu można będzie słuchać na stronie internetowej www.radiomaryja.pl. Radio Maryja objęło patronat medialny nad całym projektem.
Trzy i pół minuty po godzinie 14. Tu Radio Maryja. Środa, 13 stycznia, zapraszam na wiadomości. Benedykt XVI spotkał się dziś z niezrównoważoną psychicznie młodą Szwajcarką, która podczas pasterki w Bazylice Świętego Piotra, próbując zbliżyć się do niego po przeskoczeniu barierki ochronnej, popchnęła go i przewróciła na ziemię, poinformował rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi. Do spotkania papieża z 25-letnią Susanną Maiolo doszło po audiencji generalnej w Watykanie. Ksiądz Lombardi poinformował, że wyraziła ona ubolewanie z powodu tego, co się stało, a papież jej przebaczył. Lewica nie zgadza się na obniżenie emerytur funkcjonariuszom służb specjalnych PRL, mówi były likwidator WSI poseł Antoni Macierewicz.
Stanowisko posłów Lewicy związane jest z tym, iż ta formacja pełni rolę związku zawodowego dawnego aparatu komunistycznego i odczuwa wobec niego solidarność i uważa się za jego reprezentację w Sejmie. I często jest to związane z ich związkami rodzinnymi, towarzyskimi i poczuciem wewnętrznej solidarności za zbrodniczy system PRL-owski. Dlatego też bronią ich przywilejów. To nierozsądna postawa i nieprzyzwoita po tylu latach.
Dlatego dzisiaj na wniosek Lewicy Trybunał Konstytucyjny bada zgodność ustawy desubekizacyjnej z ustawą zasadniczą. O znaczeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego mówi poseł Antoni Macierewicz.
Będzie miała olbrzymie znaczenie dla relacji między polskim Sejmem i w ogóle sytuacji naszej społecznej, a dawnym układem komunistycznym. Coś, co powinno być zrobione już 20 lat temu i na co my czekaliśmy od dawna, przywrócenie równości między obywatelami, zostało zrealizowane dopiero ustawą sejmową sprzed kilku miesięcy.
Posłowie Lewicy powołują się na ochronę praw słusznie nabytych. Stwierdzają, że ustawa desubekizacyjna, wprowadzając odpowiedzialność zbiorową wobec wszystkich funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL, nosi znamiona represyjności. Natomiast zdaniem posła Antoniego Macierewicza ustawa ta spełnia jedynie minimalną zasadę sprawiedliwości społecznej.
Wejście jej w życie jest minimalnym wymogiem sprawiedliwości, polegającym na tym, iż emerytury oprawców są zrównane z emeryturami ofiar. Tak naprawdę oczywiście powinno być tak, by ludzie, którzy służyli w zbrodniczych organizacjach, ponieśli za to karę, ale dotychczas ponosili za to nagrodę. Ustawa zrównuje ich z tymi, których kiedyś prześladowali.
Od nowego roku 41 tysięcy funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i 9 członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego zgodnie z ustawą desubekizacyjną dostają niższe świadczenia emerytalne. Przeciętny emeryt lub wdowa po nim tracą około 1000 zł. Po przerwie Hazardowa Komisja Śledcza przesłuchuje kolejnego świadka. Przed komisją swoje zeznania składa obecnie była minister finansów Zyta Gilowska. Wcześniej komisja przesłuchała ministra Jacka Rostowskiego. O tym mówi członek komisji poseł Beata Kępa.
Przesłuchania pokazały, że jednak doszło do pewnych, już teraz odnosimy wrażenie, nieprawidłowości w procesie legislacyjnym. Znaczy może konkretnie ta nieprawidłowość już dzisiaj wiemy polegała na nadmiernym przedłużaniu tego procesu. Teraz będziemy dochodzić, kto mógł wpływać na to nadmierne przedłużanie tego procesu, które niestety skutkowało brakiem wpływu do budżetu państwa. Wczorajszy dzień jeszcze pokazał kwestię notatki pana Kapicy, no, której wiarygodność będziemy chcieli potwierdzić, dotyczącej rozmowy z panem Chlebowskim na temat kwestii związanych z zamieszaniem wokół, między innymi z zamieszaniem wokół ustawy hazardowej. Pewne elementy zaczynają nam się składać w całość. Jeśli na to nałożymy również materiał niejawny, to wtedy będziemy mogli już dokładnie w raporcie powiedzieć, jakie są nasze przemyślenia.
Jak zauważyła poseł Beata Kępa, minister finansów miał problemy z egzekwowaniem od swoich podwładnych kwestii związanych z procedowaniem ustaw. Jak dodała, bez wiedzy ministra Michał Boni wydał polecenie do przygotowania analiz założeń do nowej ustawy hazardowej, o kierunku której nie był zupełnie informowany Rostowski.
Jest to obraz tego rządu, gdzie możemy odnieść wrażenie, że to jakby no, każdy sobie rzepkę skrobał. A druga kwestia to jest kwestia obiegu korespondencji. No, to jest niezwykle ważne. Czyli ta notatka, która pytanie, czy była gdzieś zarejestrowana, czy też nie była zarejestrowana i jak te kwestie wyglądały.
Jan Winicki, Jerzy Hausner, Andrzej Żońca zostali wybrani na nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Poparcia Senatu nie uzyskała zgłoszona kandydatura Małgorzaty Iwaniczy-Drozdowskiej przez Prawo i Sprawiedliwość. Otrzymała ona 35 głosów. Na Winickiego głosowało 54 senatorów, za kandydaturami Żońcy i Hausnera opowiedziało się po 51. Profesor Hausner był wicepremierem oraz ministrem pracy i gospodarki w rządzie Leszka Millera oraz Marka Belki. Żońca jest doktorem nauk ekonomicznych, wiceprezesem zarządu i dyrektorem działu analitycznego w Forum Obywatelskiego Rozwoju, a Jan Winicki profesorem ekonomii m.in. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Już 3 niemieckie landy uznają, że polskie zachodnie ziemie należały do Niemiec aż do 1990 roku, donosi Rzeczpospolita. Stało się tak po wprowadzeniu nowych przepisów meldunkowych. Mecklenburgia Pomorza, a wcześniej Bawaria i Hesja uznały, że ktoś, kto urodził się po wojnie w Szczecinie czy we Wrocławiu, nie przyszedł na świat w Polsce, ale w Niemczech, na ziemiach znajdujących się jedynie pod polską administracją. Zdaniem Niemiec do Polski należą one dopiero od podpisania w Moskwie we wrześniu 1990 roku układu 2+1. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy historyka profesora Mieczysława Rybę.
To jest tylko symptom tego, jak w wielu wypadkach Niemcy patrzą na tę rzeczywistość. Ona jest dla niektórych środowisk w Niemczech po prostu wciąż otwarta. Czyli jeśli bierzemy pod uwagę powojenną politykę niemiecką, to ona przez długi czas nakierowana była na nieuznawanie pewnego status quo, jeśli bierzemy pod uwagę granice na Odrze i Nysie. I to trzeba bardzo mocno podkreślić i widzieć, jeśli bierzemy pod uwagę naszą współczesną politykę w stosunku do ziem zachodnich. Wydaje się, że w ogóle w jakichś strategicznych planach politycznych Polski, rządu polskiego, kwestia ziem odzyskanych, ziem zachodnich w ogóle nie istnieje.
Komisja Europejska w trybie pilnym odblokowała 3 miliony euro z unijnego budżetu na pomoc dla Haiti, gdzie doszło do silnego trzęsienia ziemi. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek skierował kondolencje do rodzin ofiar kataklizmu i wezwał kraje Unii Europejskiej do niesienia pomocy humanitarnej oraz w odbudowie kraju. Do modlitwy dziś za ofiary kataklizmu wezwał również Ojciec Święty Benedykt XVI. Do trzęsienia ziemi o sile 7 w skali Richtera doszło niedaleko przeludnionej stolicy Haiti. Najprawdopodobniej w jego wyniku zginęły setki ludzi, a tysiące znalazły się pod gruzami. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Następne wydanie o 17, na które już teraz zapraszam.
Warto kształcić się przez całe życie. O studiach podyplomowych z zasad wykorzystania funduszy unijnych oraz polityki ochrony środowiska kompensacji przyrodniczej, a także o kursach komputerowych, pilotów pielgrzymek i wycieczek krajowych oraz zagranicznych, a także o akademickich spotkaniach z mistrzami w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej będziemy mówili podczas środowych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Początek o godzinie 21.40. Zapraszamy.
Te rozmowy o 21.40, natomiast w telewizji Trwam o godzinie 18.15 rozmowy niedokończone w rodzinie Telefonia, która łącza. Naszymi gośćmi będą Włodzimierz Plewczyński i Marcin Strzelczyk. A ja zapraszam Państwa teraz na modlitwę popołudniową z liturgii godzin, hymn Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy z pierwszego tygodnia w tomie trzecim, bo już korzystamy z tomu trzeciego, strona 549, psalmodia ze środy pierwszego tygodnia, strona 619, w wydaniu skróconym 777, czytanie, werset i modlitwa na stronie 622. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata Tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając.
Wieczór napełnił swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały.
Spraw to nasz Ojcze miłosierny, w jedności ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie.
Naucz mnie swoich ustaw.
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości, przestrzegając słów Twoich, Panie.
Z całego serca swego szukam Ciebie. Nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim zachowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
Błogosławiony jesteś, Panie. Naucz mnie swoich ustaw.
Opowiadam moimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich.
więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia, niż wszelkiego bogactwa.
Będę rozważał Twe postanowienia, rozmyślał o Twoich drogach.
Będę się radował z Twoich ustaw i słów Twoich nie zapomnę.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie swoich ustaw.
Panie, umocnij moje kroki
na Twoich ścieżkach.
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz me wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych.
Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie, Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe.
Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą i doświadczał mnie ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz.
Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem. Według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa.
Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek. Nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho. Usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje. Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę.
Strzeż mnie jak źrenicy oka. Okryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, umocnij moje kroki na Twoich ścieżkach.
Powstań, Panie.
Ratuj moje życie.
Zamykają swe nieczułe serca, ich usta przemawiają butnie, okrążają mnie teraz. Ich kroki śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię.
Są jak lew dyszący za zdobyczą, jak młody lew zaczajony w zasadce.
Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal, swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika.
A Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, których udziałem jest to życie.
Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, synowie ich jedzą dosyta, a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze. Ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powstań, Panie, ratuj moje życie.
Czytanie z księgi, czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy oczekują Jego łaski.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dla zbawienia ludzi wyciągnąłeś ręce na krzyżu. Spraw, aby nasze czyny podobały się Tobie i głosiły w świecie Twoje dzieło odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
Modliła się Elżbieta z Warszawy. Ojcze Dariuszu, Bóg zapłać stokrotnie za dar wspólnej modlitwy. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, Pani Elżbieto. Pozdrawiam Panią i wszystkich mieszkańców Warszawy. Dziewiętnaście minut po czternastej.
Ile żal i goryczy w każdym z nas, ile gniewu w dniu codziennym, przyznaj sam. omijamy się nawzajem naszym nowym obyczajem. Ile żalu i goryczy w każdym z nas.
Ile złości i zawiści w słowach brzmi. Ile minut niegodziwych liczą dni. Obcy sobie i skorzchniali, niby wielcy, a jak mali. Ile złości i zawiści w słowach brzmi.
Gdzie jest nasze Betlejem? Nasze polskie Betlejem? Gdzie jest tajenka biedna i wita? Gdzie kolęda święta i cicha? Gdzie jest nasze Betlejem? Nasze polskie Betlejem? Gdzie tu Mesjasz ma się pojawić? Gdzie zbawienie ma nam objawić? Gdzie jest nasze Betlejem? Sam Bóg wie.
Gdy w tej ziemi się narodzi wreszcie Pan, może wtedy będzie ona domem nam.
Domem zgody i miłości, domem prawdy i radości, gdy w tej ziemi się narodzi wreszcie Pan.
Gdy dla Boga gotów będzie polski dom, gdy w kolędzie wybaczenia zazwito, może tutaj między nami cud się stanie nad cudami. Może Bóg wybierze wtedy polski dom.
Gdzie jest nasze Betlejem? Nasze polskie
uwagę poproszę naszych ofiarodawców, a w szczególności z miejscowości Orzesze, panią Urszulę Szczepan, z Orzysza Władysławę Garbacz, Stanisławę Kamińską, z miejscowości Orły Stefanię Czerniecką, z Osieka koło Staszowa Alfredę i Józefa Kosiorów, z Osieka nad Wisłą Jana Artura Malickiego, panią Danutę Romana Pawlusów, z miejscowości Osielec Ostrowca Świętokrzyskiego Mariannę Kaczor, Helenę Kośle i Joannę oraz Włodzimierza Wesołowskich, z Ostrołęki Grażynę i Zbigniewa Domurat, Henryka Gut, Annę Kuleszę, Teresę i Mariana Łazarczyków, Teresę i Kazimierza Błaszczaków, Państwo Michalaków, z Ostrudy również panią Janinę Pruchniewską, z Ostrowa Lubelskiego Józefę Wierzchowską, z Ostrowi Mazowieckiej Teresę Załęską, z Ostrowa Wielkopolskiego Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Annę i Krzysztofa Buczmę-Płończak i Bogdana cierpkę. Dlaczego proszę o uwagę? Bo chciałem podziękować za każdy dar Państwa serca, za to, że pomagają Państwo Radiu Maryja istnieć i rozwijać się. O uwagę chciałem prosić również dlatego, że chcemy zadedykować Państwu muzyczny upominek w wykonaniu Albano i Rominy Power.
Wszelkie Wajnaste, po Natale.
Festa si sa, però c'è chi soffre, e tu cosa fai?
E così è Natale, speriamo che sia felice per vecchi. Così buon Natale per indios e no, per bianchi e neri in pace si può. Felice Natale e buon anno anche a te. See ya.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza do korzystania z najnowszej propozycji edukacyjnej. Są nią poszerzające wiedzę w różnych dziedzinach nauk, wykłady profesorów naszej uczelni, bezpośrednio transmitowane przez internet. W najbliższą sobotę, 16 stycznia, w godzinach od 9.40 do 11.10 mogą Państwo uczestniczyć w kolejnym takim wykładzie. Temat socjalizmy w XXI wieku. Wykład poprowadzi profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Wykładu można będzie słuchać na stronie internetowej www.radiomaryja.pl. Radio Maryja objęło patronat medialny nad całym projektem.
Jest 14:30. Tu Radio Maryja. Przed nami lektura, a po niej muzyka mistrzów.
Francis Proszu, proboszcz z Ars, święty Jan Maria Vianney. Gdy ksiądz z Kurbą przeznaczał neoprezbytera Vianneya na wikariat w Ekili, ksiądz Balei zapowiedział wyraźnie, iż zamierza zatrzymać go przy sobie na probostwie, aby mu dopomóc w dalszych studiach teologicznych. Tak też się stało. W wolnych chwilach znów otwierano rytuał tuloński i studiowano w sposób praktyczny katolicką dogmatykę, teologię moralną i liturgię. Podczas wspólnej przechadzki dawał proboszcz do rozwiązania wikaremu mniej lub więcej zawiłe kazusy. Lecz Bóg posłał księdza Vianneya do Ekili nie tylko po to, by tam odbył praktykę pracy parafialnej. Doskonałe kierownictwo księdza Balei miało zarazem stać się dla młodego kapłana szkołą świętości. Ksiądz Balei prowadził życie wielce umartwione. Wkrótce pomiędzy nim a jego pomocnikiem powstało współzawodnictwo w życiu ascetycznym. Byli to, jak powiada kanonik Pelletier Strefort, jeden święty u boku drugiego świętego. Później sam ksiądz Vianney uczynił to wzruszające swą pokorą wyznanie. Gdybym miał szczęście pozostać na zawsze w towarzystwie księdza Balei, byłbym wreszcie nabrał trochę rozumu. Nikt inny nie dał mi lepiej poznać, do jakiego stopnia dusza może się wyzwolić od zmysłów i człowiek zbliżyć się do anioła. Aby nabrać chęci do miłowania Pana Boga, wystarczyło usłyszeć księdza Baleja, jak mówił: Boże mój, kocham Cię z całego serca. Ksiądz Balei nosił włosiennicę. Oczywiście i ksiądz Vianney zwrócił się do Klaudyny Bibost i do córki jej Kolumby z prośbą, by mu sporządziły włosienną kamizelkę, którą odtąd przywiązywał do ciała. Jeśli odwiedziny którego z konfratrów nie stanęły na przeszkodzie, prześcigano się w odmawianiu sobie posiłku. Obiad bywał nie tylko bez wina, ale nawet zwykłe potrawy tych obu kapłanów, ziemniaki z chlebem razowym i gotowany kawałek mięsa wołowego, często kilkakrotnie te same powracały na stół, oczywiście już zeschłe i zczerniałe. Doszło do tego, że niektórzy parafianie uważali, iż obowiązkiem ich jest uświadomić księdza Kurbą o zbytnich umartwieniach swych duszpasterzy. Dziękujcie Bogu, parafianie z Ekili, rzekł wikariusz generalny, że macie kapłanów, którzy za was pokutę czynią. Zdarzyło się, że w tym samym czasie ksiądz Balei oskarżył przed władzą duchowną swego wikariusza, iż w umartwieniu przebiera miarę, gdy ksiądz Vianney oskarżył proboszcza, że nadmiernie się umartwia. Ksiądz Courbon, śmiejąc się, odprawił ich obu z niczym. Pewna folga w umartwieniu bywała tylko wówczas, gdy przyjmowano gości, do których należeli ksiądz Grobeau, a niekiedy wikariusze generalni. W tym dniu stół proboszcza podczas obiadu tracił swój zwykły, niezachęcający wygląd. Zjawiały się na nim potrawy smaczniejsze niż zazwyczaj i bardziej urozmaicone. Pewnego dnia, gdy w plebanii podejmowano dostojnych gości, niespodzianie przybyła tam wieśniaczka, ubrana według zwyczaju przyjętego w Le Forêt, zapytała o księdza Jana Marię Vianneya. Służąca oznajmiła jej, że ksiądz Vianney w tej chwili je obiad z księdzem proboszczem i z gośćmi. To matki Fayot z Le Noé, gdyż ona to była, bynajmniej nie zbiło stropu. Nie wahając się ani chwili, weszła do pokoju i bystro rozejrzawszy się po wszystkich obecnych, wśród których znajdowali się księża Courbon i Pochard, wnet wśród nich rozpoznała swoje ukochane dziecko. Ksiądz Vianney powstał od stołu i z żywą radością padł w otwarte ramiona kochanej matki, która głośno ucałowała go w oba policzki. Ksiądz Balei, choć asceta, nie był bynajmniej odludkiem. Miał w Lyonie wielu przyjaciół i liczne znajomości. Często odwiedzał rodzinę Laura, także przyjazne stosunki podtrzymywał z panem Antonim Jaricot. Zamożny ten przemysłowiec nabył w Tassin koło Écully większą rezydencję, którą wkrótce odstąpił swej starszej córce zamężnej, pani Perrin. Starożytne mury często oglądały zgromadzonych wraz z rodziną Jaricot i księżmi z Écully bardzo wybitnych kapłanów, jak na przykład późniejszego kardynała Villecour. Na jednym z zebrań w Tassin ksiądz Vianney, siedząc pokornie na szarym końcu przy stole, usłyszał po raz pierwszy wieść o świętej Filomenie, dziewicy i męczenniczce, której ciało niedawno odnaleziono w jednej z katakumb rzymskich i przy którym, jak powiadano, niezliczone działy się cuda. Nie wiedział młody kapłan wówczas, jak ważne miejsce zajmie w życiu jego i w sercu ta święta. Prowadząc życie wspólne, jak tego wymagały lijońskie statuty kościelne, obaj nasi cenobici żyli z sobą w zażyłości, której nieba żadna nie zaciemniała chmurka. Wspólnie odprawiali ćwiczenia duchowne, niekiedy nawet pielgrzymki do Matki Boskiej Fourvière. Obaj tak ubodzy, iż wychodząc w czasie deszczu chronić się musieli pod jednym znajdującym się na probostwie parasolem. W porozumieniu z sobą przepisywali modlitwy do Najświętszej Panny, aby je następnie rozdawać w parafii. Ułożyli razem koronkę do niepokalanego poczęcia, którą do dzisiejszego dnia odmawiają w Ars, przed wieczornymi pacierzami. Tak upłynął rok 1816 i pierwsze tygodnie roku 1817. Ksiądz Balei liczył wprawdzie 65 lat wieku, lecz lata terroru, które przebył jako wygnaniec, można liczyć podwójnie. Zestarzały przedwcześnie zacny kapłan zbliżał się do wieczności. W lutym utworzył mu się wrzód na nodze. Zmuszony położyć się do łóżka, prawie już z niego nie wstawał. W okresie tego cierpienia, które stawało się coraz dotkliwsze, a które chory znosił bez skargi, prawie we wszystkim zastępował go oddany mu całkowicie wikariusz. Powoli krew zaczęła się psuć i nogę objęła gangrena. Lekarze uznali stan chorego za beznadziejny. Dnia 17 grudnia 1817 roku po odbyciu spowiedzi przed swym drogim księżulkiem i ukochanym synem, po otrzymaniu z rąk jego wiatyku i ostatniego namaszczenia, ksiądz Balei zasnął w Panu. Opowiadają, że po udzieleniu ostatniego namaszczenia, gdy parafianie wyszli, a proboszcz z wikarym pozostali sam na sam, umierający udzielił swemu kochanemu Wianney ostatnich rad i polecił się jego modlitwom. Następnie zaś, wydobywając spod poduszki narzędzia pokutnicze, szepnął: weź to moje dziecko i schowaj, bo gdyby te rzeczy po mojej śmierci wykryto, pomyślano by, iż dostatecznie już za grzechy swe odpokutowałem i pozostawiono by mnie w czyśćcu do końca świata. Tak więc dyscyplina i włosiennica księdza Balei zmieniły właściciela. Ksiądz Wianney opłakiwał swego proboszcza jak ojca. Wszak jemu wszystko zawdzięczał. Po tym świątobliwym mężu pozostała mu pamięć niezatarta. Widziałem niejedną piękną duszę, mówił, lecz nie widziałem piękniejszych. Rysy dawnego nauczyciela tak mu się wryły w pamięci, iż nawet w ostatnich latach życia swego powtarzał: gdybym był malarzem, mógłbym jeszcze namalować jego portret. Często mówiąc o nim, miał oczy pełne łez. Co rano jego imię wymieniał w memento mszy świętej. On, tak oderwany od wszystkiego, do samej śmierci dbał o przechowanie wiszącego nad kominkiem lusterka księdza Balei, dlatego iż ongi w nim odbijała się jego twarz. Pamięć tego wybitnego kapłana pozostała w całej okolicy Cully w czci głębokiej. Wkrótce po śmierci księdza Baleja grono parafian z Cully przedsięwzięło w kurii arcybiskupiej kroki świadczące o ich wielkim szacunku dla księdza Wianney. Proszono, by został u nich proboszczem, ale prośba ta pozostała bez skutku. Prawdopodobnie zresztą i sam zainteresowany nie byłby się na to zgodził, gdyż, jak oświadczył to później, parafia ta dla niego była zbyt wielka. Następcą księdza Baleja został ksiądz Trippier. Księdza Wianneya przeznaczono na lokalnego kapelana w skromnej parafii w departamencie Ain. Poprzednik księdza Wianney w małej parafii w Ars, ksiądz Antoni de Plas, młody 28-letni kapłan, zmarł tam na suchoty po 23-dniowym urzędowaniu. Ars była to wioska malutka i biedna, licząca zaledwie 230 mieszkańców. Zastanawiano się nawet, czy warto osadzać tam kapłana. Ale osobiste starania miejscowej dziedziczki Anny de Garret, która uporczywie wieś swoją uważać chciała za rzeczywistą parafię, przyspieszyły decyzję wikariusza generalnego na jej korzyść. Z początkiem lutego otrzymał ksiądz Jan Maria Wianney, dotychczasowy wikariusz w Cully, wiadomość, iż kaplica i wieś Ars-en-Dombes powierzone zostały jego gorliwej opiece. Nie troszcząc się o to, że ubogie parafie w departamencie Ain uważano za rodzaj Syberii dla duchowieństwa diecezji liońskiej, udał się posłusznie do wikariusza generalnego, który, podpisując nominację, rzekł mu: miłość ku Bogu nie bardzo kwitnie w tej parafii, ty ją tam zaszczepisz. Ksiądz Wianney zapewnił, iż nie ma innego pragnienia. Zdawało się księdzu Courbon, iż należy młodemu kapłanowi dodać otuchy. Oznajmił mu tedy, że choć przeznaczona dlań cząstka była ze skromnych najskromniejszą, bo nie będzie miał prawie żadnych innych dochodów prócz pensji wikariuszowskiej, 500 franków wypłacanych każdego roku przez gminę, lecz opatrzność nie opuści go w tej odległej parafii. Ars ma tę zaletę, iż posiada zamek, gdzie mieszka zacna osoba, która pieniędzmi i wpływami wspomagać będzie swego proboszcza. Dnia 9 lutego 1818 roku, z samego rana, wyruszył ksiądz Wianney w drogę do Ars. Francis Troszu. Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Wianney. Czytał Marek Prałat.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie słuchacze Radia Maryja i zapraszam do wysłuchania audycji Muzyka Mistrzów. Dziś wysłuchamy pierwszej części koncertu fortepianowego Amol op. 54 Roberta Schumana, czyli przeniesiemy się w krąg muzyki romantycznej. Twórczość Schumana reprezentuje najczystszy typ muzyki romantycznej. Apostołował on ideologii związania muzyki z poezją, poszukiwaniu nowych form wyrazu, nowych środków technicznych. Naczelne miejsce w jego twórczości zajmują kompozycje fortepianowe i pieśni. W tych gatunkach jest rewelacyjnym nowatorem. Obok koncertu fortepianowego napisał 35 opusów miniatur fortepianowych. Zapraszam do wysłuchania muzyki. Jak wspomniałam wcześniej, będzie to pierwsza część Allegro Affettuoso koncertu fortepianowego Amol op. 54 Roberta Schumana. Dobrawki Tomsik przy fortepianie i Lubliana Radio Symfony Orchestra wysłuchali Państwo pierwszy